Dzieje apostolskie, drugi rozdział. 42 do 47. Może nam się uda go pokazać. I trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdawali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Ten fragment jest zapisem historycznych rzeczy, które się działy w życiu tych, którzy na serio zaczęli traktować Jezusa. To byli ludzie, którzy postanowili, że zaryzykują dla Chrystusa. Zrobili wszystko, absolutnie wszystko, co mogli, by przesłanie Ewangelii poszło tak szeroko, jak można było to tylko zrobić. Podjęli ryzyko. Skąd o tym wiemy? Jakbyśmy zobaczyli Dzieje 4, rozdział 32, 33, 4 werset, mówi coś takiego. Dlaczego są ryzykanci? Dlatego tak o nich mówię. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, kładli u stóp apostołów i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Ja oczywiście już się nasłuchałem takich kazań, które mówiły, że to był błąd, pierwszy błąd chrześcijan i niewłaściwe ich zrozumienie Pisma i tego, co nauczał Jezus. Czy tak jest? Niezależnie od kryteriów, jakie przyjmiesz, czy to będą kryteria finansowe, społeczne, duchowe, emocjonalne, to masz do czynienia tutaj z radykalną grupą ludzi. To są niezwykli ludzie. W ciągu krótkiego czasu ci radykalnie postępujący ludzie, wiecie co zrobili? Świat, w którym żyli, w przeciągu, nie wiem, 50-60 lat przewrócili do góry nogami. I wiesz, o tym, co się działo, nie mówią tylko księgi, czy karty Nowego Testamentu, czy Pisma Świętego. Wzmianki o tym, co oni zrobili, jak, że tak powiem, przewalili ten świat na drugą stronę, mówią zupełnie niezależni autorzy. Był taki rzymski imperator, nazywał się Julian Apostata. Cytat z jego pisania. Ateizm, i tu mu chodziło o wiarę chrześcijańską, bo tam było mnóstwo bogów, a jak oni mieli tylko jednego, to ateiści, nie? Ateizm, chodzi mu o wiarę chrześcijańską, rozwinął się przez to, że w pełen miłości sposób pomaga obcym przez pomoc przy grzebaniu zmarłych. Było wielu biednych ludzi, jak umarli, nie mogli nawet pochować swoich zmarłych, bo nie mieli nawet pieniędzy, żeby to zrobić. I ten apostata mówi, że ten rozwinęło się przez to, że w pełen miłości sposób pomagają obcym poprzez pomoc przy grzebaniu zmarłych. Jest skandalem, że nie ma ani jednego Żyda, który byłby żebrakiem i ci bezbożni Galilejczycy, chodzi mu o chrześcijan, nie tylko troszczą się o swoich ubogich, ale o naszych. To jest fantastyczne świadectwo. Tego nie mówią listy Nowego Testamentu. To bezbożny cesarz. Chce czy nie chce, musi napisać taką prawdę o życiu chrześcijan. Był pod wrażeniem ich życia. I chcę ci powiedzieć, jeżeli twoje i moje życie ma wywierać jakikolwiek wpływ na ludzi, na społeczeństwo, w którym żyjesz, w którym pracujesz, musisz zacząć podejmować większe ryzyko dla sprawy Chrystusa. Jeżeli chcesz naprawdę wywierać wpływ na ludzi, wśród których żyjesz, musisz zacząć podejmować większe ryzyko dla sprawy Chrystusa. Ilu z nas lubi podejmować ryzyko? Na przykład skoki na bungee, jazda na silnym wietrze, na windsurfingu, jazda quadami, ręka do góry. Kto lubi? Szybką jazdę na nartach, tak 80-100 na godzinę, ręka do góry. Ilu jest takich? No jest paru takich. Dobrze. A ilu z nas powie tak, ja podejmuję ryzyko od czasu do czasu, ale nie przepadam za takimi sytuacjami, wolę mieć takie rzeczy pod kontrolą, życie uporządkowane. Nie jestem uzależniony od adrenaliny. Kto może zaliczyć siebie do takiej grupy? Ręka do góry. Rozumiem, że wszyscy pozostali będą do tej trzeciej należeli, tak? Ta trzecia to mówi tak. W ogóle nie lubię ryzyka, nie chcę go podejmować. Lubię stabilizację, przewidywalność i jak najmniej ryzyka. Ręka do góry. Nie wiem, co się zresztą stało. Nie mam trzeciej, czwartej kategorii. Są tylko trzy. Ale chcę ci powiedzieć, że niezależnie od tego, do jakiej grupy się zakwalifikowałeś, jeśli chodzi o ryzyko, to każdy z nas jest wręcz fenomenalnym ryzykantem. Powiedz, nie znasz nas. Byłeś tu ostatni raz w 2009 roku. Jak możesz takie rzeczy o nas mówić, że jesteśmy fenomenalnymi ryzykantami? Jesteście. Wiecie dlaczego? Bo życie jest niemożliwe bez ryzyka. Życie jest niemożliwe bez ryzyka. Nie możesz uniknąć ryzyka. Ilu z nas przyjechało samochodem dzisiaj na to nabożeństwo? Ręka do góry. To dość ryzykowne zajęcie, nie? Macie szczęście, że nie mieszkacie w Warszawie. A ilu z nas, jak tutaj przyszło, przywitało się z kimś, obściskało, nawet pocałowało? Wiesz, jakie to ryzykowne o tej porze roku, jak śniegu nie ma i mrozu? Zrobiłeś to, jesteś ryzykantem. Może się nie zgadzasz, ale w rzeczywistości każdy z nas jest ryzykantem, ty również. Dlaczego tak jest? Dlaczego z urodzenia jesteśmy ryzykantami? Odpowiedź jest prosta. Ryzyko jest zawsze obecne tam, gdzie jest obecna niewiadoma. Ryzyko jest zawsze obecne tam, gdzie jest obecna niewiadoma. Być może tego nie lubisz. Ja też tego nie lubię, ale taka jest rzeczywistość. Ryzyko jest zawsze obecne tam, gdzie jest obecna niewiadoma. Dlaczego tak jest? Bo Biblia o tym mówi. List Jakuba, 4 rozdział, 13-15 mówi tak. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego albo owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok, będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie? Parą jesteście, która okazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Z tego tekstu bezsprzecznie wynika jedna rzecz. Jesteśmy ryzykantami. I jesteśmy ignorantami odnośnie tego, co się wydarzy. Gdy mówię ignorant, to nie chodzi o to, żeby nas zdołować, pokazać, jak niewiele wiemy, że się nie liczymy, czy jakoś ocenić. Nie chodzi mi. Chodzi mi o jedną rzecz, że nikt z nas nie wie tego, co niesie przyszłość, nawet ta najbliższa. Tak jak Irek, który nawet 30 grudnia nie wiedział, co przyniesie mu 31 grudnia. Wiecie, nasze życie jest podobne do mgły, do pary. Jak nie wierzysz, to poczytaj trochę psalmów. Posłuchaj Dawida. I gdy Bóg powołał nas do życia, to wpisał ryzyko w DNA naszej istoty, w naszego człowieczeństwa. Ironią tej sytuacji, wiecie co jest? Że Pan Bóg nas stworzył z tą zdolnością i koniecznością podejmowania ryzyka, a my za wszelką cenę chcemy tego uniknąć. Dzięki. Chcemy się zabezpieczyć na wszelkie możliwe sposoby. Robimy wszystko, co jest w naszej mocy, żeby zminimalizować i wykluczyć ryzyko. Jest to niemożliwe. Powinniśmy zadać ważne pytanie. Dlaczego Bóg w całej swojej mądrości wybrał podejmowanie ryzyka, tą zdolność do podejmowania, a nawet potrzebę podejmowania ryzyka i wpisał to w naszą naturę? Dlaczego to zrobił? Dlaczego? Wiesz dlaczego? Bo gdy zaczniesz podejmować ryzyko z właściwych powodów, wiesz co to zrobi? Twoje życie przyniesie Jemu chwałę. Dlatego, że gdy zaczniesz podejmować ryzyko z właściwych motywów, z właściwych powodów, ta postawa przyniesie Bogu chwałę. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, wiecie co tam jest, nie? To jest lista ludzi, którzy podjęli wręcz niewiarygodne, fantastyczne ryzyko dla Boga i dla Chrystusa, dla Bożego Królestwa. 7 werset mówi o Noe. To facet, który podjął taką inwestycję. Widzieliście kiedyś stocznię w Zakopanem? Nie ma tam jeszcze stoczni? Nie mówię o skoczni, mówię o stoczni. Stoczni. Wiecie, Noe zaczął budować największy statek swoich czasów w odległości około 500-600 kilometrów od najbliższego morza. Ryzykant, co? W wierszu 8 masz Abrahama. Idzie na górę Moria, by ofiarować swojego jedynego syna. Ma 100 lat. Przez tego syna miał stać się wielkim narodem. Jedyna szansa. A Bóg oczekuje, że położy to na ołtarzu. Ryzykant. Człowiek niezwykły. Ilu z nas w ogóle wierzy w te historie, które są zapisane w Biblii? Wiecie, tak coraz częściej dochodzę do wniosku, że część chrześcijan to tak myśli, że te historie są takie fajne, tak trochę podrasowane, żeby nasze dzieci na zajęciach szkółki niedzielnej dobrze słuchały tych pań, które mówią o Jezusie i o Biblii. I dlatego te historie muszą być takie podrasowane i niewiarygodne. Tak odbierasz te historie biblijne? W 22 wersecie mamy Józefa. Wiemy, że braciszkowie za bardzo go nie lubili, nie przepadali, zanim był pobity, sprzedany. Został oskarżony o gwałt, osadzony w więzieniu, ale nawet gdy siedział w więzieniu, wybrał ryzyko. Powiesz, na jakie ryzyko mógł wybrać facet, który siedzi w więzieniu? Co on jeszcze może stracić? Wiesz, jakie było jego ryzyko? Wybrał to ryzyko, by ufać Bogu zamiast go oskarżać. Wybrał to ryzyko, że pomimo tego, że wszystko runęło, będę ufał Bogu, nie będę go oskarżał. Wierzył nawet w ten czas, gdy wszystko i wszyscy się sprzysięgli przeciwko niemu. Ten facet wierzył. Ja sobie wyobrażam, że mógł wołać do Boga: wybrałem Ciebie, jestem Ci wierny. Dlaczego jestem w takim miejscu? Dlaczego jestem tak niesprawiedliwie oskarżany? Pomimo wszystkiego wybrał ryzyko, by wierzyć, by ufać Bogu. On wiedział, że Bóg wie, nawet gdy on nie wie. On wiedział, że Bóg wie, gdy on nie wie. Być może mówił: Panie Boże, ja za Tobą nie nadążam, ale Ci wierzę. Jeden brat, gdy mówiłem o tych cyfrach, tak się żachnął. Ja też jestem bardzo trudnych sytuacjach. Naprawdę. Nie nadążam. Ale jedno, co mogę zrobić. Mogę wierzyć. Może to Słowo Boże jest dla Ciebie. W sytuacji, w której jesteś. Może nikt z nas nie wie, w jak trudnej sytuacji jesteś. Pytasz siebie, o co w tym wszystkim chodzi? Może to dotyczyć relacji z drugą osobą. Może to dotyczyć sytuacji finansowej. Byłeś posłuszny Bożym zasadom zarządzania, wydawania pieniędzy, a sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jak kula śniegowa. Może sytuacja z dziećmi zaczyna się wymykać. Co z tym zrobisz? Wiesz, co możesz zrobić? Możesz podjąć decyzję, że zaufasz, że zaryzykujesz. Chociaż wszystkiego nie rozumiesz. Że powiesz: wystarczy mi to, że On wie, chociaż ja nie wiem. Jedną rzecz mogę zrobić. Ufam Ci. Ten sam list, 11 rozdział, 23 werset mówi o Mojżeszu. Gościu miał problemy z mówieniem. Wiesz, na jaki pomysł wpadł Pan Bóg? Żeby poszedł do największego człowieka tamtych czasów, do Faraona. A pamiętasz o Gedeonie? Gdzie go Bóg wysłał? Z 300 ludźmi. Kazał mu się zmierzyć, wiesz, z jaką grupą ludzi? 32 tysięcy. To ryzykant. Ludzie, którzy nie ryzykują, nie wchodzą w takie sytuacje. Gedeon wszedł. Ale ten rozdział Biblii nie jest nazwany rozdziałem ryzyka. Jak jest nazwany, jak go nazywamy? Rozdziałem wiary, tak? Czy może być jakaś zależność pomiędzy ryzykiem a wiarą? Czy w jakiś sposób te dwie rzeczywistości mogą do siebie należeć? Wiesz, Pan Bóg postrzega ryzyko z zupełnie innej perspektywy niż ty i ja. Bóg może wziąć to moje ryzyko, tą chęć zaufania Jemu i przemienić to w wiarę. On to potrafi. Hebrajczyków 11:6 mówi o czymś bardzo fundamentalnym. Bez wiary zaś trudno jest się podobać Bogu. Bez wiary zaś bardzo trudno jest podobać się Bogu. Tak? A jak? Bez wiary nie można. Nie można podobać się Bogu. Jest to niemożliwe. Jak jest z twoją wiarą? Jak jest z moją wiarą? Ludzie często mówią tak. Chciałbym mieć dużo wiary. Chciałbym być takim człowiekiem, który jest pełen ognia dla Pana Boga. Chciałbym czuć, odczuwać, oglądać to, co Pan Bóg robi przez moje życie. Może są twoje myśli. Może twoje marzenia. Jaka jest odpowiedź na te pragnienia i oczekiwania? Musisz podjąć ryzyko dla Chrystusa. Musisz podjąć ryzyko dla Chrystusa. Siła, wpływ, zasięg twojej wiary zależy od tego, na ile chcesz zaryzykować. Od tego, co chcesz Bogu złożyć na ofiarę. Przynieść na Jego ołtarz. Bardzo ważna myśl. Bóg nie zsyła ognia na pusty ołtarz. Jakbyś niczego nie zapamiętał, z tego, co mówię, to zapamiętaj to jedno zdanie. Bóg nigdy nie zsyła ognia na pusty ołtarz. Nigdy tego nie robił, nie robi i nigdy tego nie będzie robił. A my ciągle mówimy, chcemy być w ogniu dla Pana Boga. Boże, chcę być przez Ciebie użyty. A jednocześnie nie przynosimy i nie dajemy Mu niczego ze swojego życia, co tak naprawdę jest dla nas cenne, a co On mógłby użyć. Jeżeli chcesz być używany przez Boga w Jego mocy, jeżeli chcesz, żeby w twoim życiu był obecny Jego ogień, to jest odpowiedź. Przynieś coś, co jest bardzo cennego dla ciebie na Jego ołtarz, do Jego dyspozycji. Tak, żeby mógł tego użyć. Bóg nie zsyła ognia na pusty ołtarz. Nigdy. Może chodzi tu o twoje relacje z płcią przeciwną. Może sprawy związane z zarządzaniem przez ciebie pieniędzmi. Nie wiem, o jaką część twojego życia chodzi. Ale chcę ci jedno powiedzieć. Jeżeli oddasz to, tą sferę, przyniesiesz na Jego ołtarz, żeby On tego użył, dasz to do Jego dyspozycji, to Jego obecność, Jego ogień, Jego pokój, Jego życie pojawi się w tobie i w twoim życiu. Wiesz, tu nie chodzi o ryzyko dla samego ryzyka, dla adrenaliny. Chodzi o ryzyko podjęte z właściwego powodu i z właściwych motywów. Gdy podejmujesz albo chcesz podjąć ryzyko dla Jezusa, to i chcesz, żeby to ryzyko zostało przemienione w wiarę, to rzeczą kluczową, rozstrzygającą jest to, żebyś zrobił to z właściwego powodu. Zapytaj siebie, dlaczego chcę to zrobić. Dlaczego chcę Panu Bogu dać władzę nad tym, co do mnie należy, nad moimi pieniędzmi? Czy po to, że w ten sposób się zabezpieczę, jak w dobrej ubezpieczalni i teraz będzie mi we wszystkim błogosławił, nie będzie żadnych problemów? Więc wchodzę w to. Przecież robię dobrą rzecz. Jaki motyw? Dzieje apostolskie, 2-3 rozdział pokazuje ludzi, którzy zaczęli podejmować ryzyko w kwestii finansowej. Końcowe wersety 4 rozdziału Dziejów mówią o Barnabie. Wiemy o tym, że sprzedaje posiadłość, przynosi pieniądze do nóg apostołów. U was ktoś tak zrobił? No w naszym kościele też tak jeszcze nikt nie zrobił. Może błądził brat Barnaba. Ale ten gościu tak zrobił. Wiecie, jakie to musiało być, jakim musiało być wyzwaniem dla tych wszystkich ludzi w tej wspólnocie, gdy on to zrobił? Jaką to inspiracją było dla innych ludzi? I pojawili się tacy, którzy chcieli to naśladować. Wiemy, że się pojawili takie małżeństwa, Ananiasz i Safira. Powiedzieli, chcemy zrobić to samo, co zrobił Barnaba. Wiemy, co zrobili, nie? Tak często, jak robią politycy, ludzie u władzy, zrobili przekręt. Tak naprawdę zrobili to dla siebie. Dla swojej chwały. Jak się skończyło? No, powiedziałbym 2 metry pod ziemią, ale tam tak głęboko nie grzebano. Umarli. Jeżeli chcesz coś zrobić dla Chrystusa, to zastanów się nad swoimi motywacjami i kto otrzyma z tego powodu chwałę. To bardzo ważne pytanie. Ja? Czy Bóg? Kto otrzyma z tego chwałę? Czy chcesz, aby ludzie postrzegali cię jako takiego duchowego brata? Sprytnego, mądrego, takiego wszystko oddającego dla Pana Boga i Jego Królestwa? Czy robisz to dla Boga? Dla kogo to chcesz zrobić? Wiesz, jest w każdym z nas coś, co jest gotowe do podjęcia ryzyka ze względu na nas samych, ale nie na Boga. Potrafimy ryzykować dla siebie, ze swoich powodów, dla siebie. Ale trudno jest znaleźć ludzi, którzy są w stanie, są gotowi zaryzykować dla Boga. Pomimo tego, że tacy jesteśmy, Bóg ciągle z nas nie zrezygnuje i coś chce z nami zrobić. To dobra nowina. Czym ryzykujesz, gdy nie podejmujesz ryzyka? Czym ryzykujesz, gdy nie podejmujesz ryzyka? Powiedziałem, że jest zależność między ryzykiem a wiarą. Nasze życie jest jak opowieść, a to, co się dzieje w każdym dniu tego życia, jest jak film. A ty każdego dnia, ja każdego dnia swoimi wyborami, decyzjami piszę scenariusz do kolejnego odcinka. Robię to swoimi decyzjami i wyborami. Ty również. I pytanie do siebie. Jaki piszesz scenariusz? Jaki piszesz scenariusz? Czy ktokolwiek będzie chciał oglądać kolejny odcinek twojego życia? Czy to będzie ciekawe? Intrygujące? Czy to będzie totalnie nudne? I byle jakie? Za każdym razem, gdy chcesz uniknąć wyzwań, trudności, ciężkich sytuacji, podejmowania ryzyka, sytuacji, które wymagają od ciebie, ode mnie poświęcenia, bólu, często łez, to unikasz sytuacji, które tak naprawdę przyciągają uwagę widza, uwagę ludzi. Jakiego rodzaju piszesz opowieść swoim codziennym życiem? Jakiego rodzaju opowieść, opowiadanie, historię piszesz dla swojej rodziny? Dla swoich dzieci? Jaka to jest historia? Wyobraźcie sobie sytuację, wierzący ojciec, dobrze sytuowany, dobrze poukładana rodzina, dorastająca córka i poznała chłopaka, wpadła w nieciekawe towarzystwo. Ten chłopak to jedno wielkie nieporozumienie odnośnie wartości i sposobu życia. Ojciec miał świadomość, że traci córkę. Przychodzi do duszpasterza i pyta, co ma zrobić. Wiesz, co ten gościu mu powiedział? Musisz napisać lepszą historię dla swojej rodziny i dla swojej córki. Musisz napisać lepszą historię. Historia twojej rodziny jest zbyt bezpieczna. Świat dla twojej córki napisał dużo ciekawszy, pełen intryg niewiadomych, ciekawych historii, niż piszesz to swoim codziennym życiem. One przebijają tą historię, które te dzieciaki oglądają każdego dnia w twoim własnym życiu. I ten ojciec wiedział, że ten gość, który mu to powiedział, ma 100% rację. w swoim pragnieniu uczynienia życia jak najbardziej bezpiecznym, spokojnym, najbardziej fascynującą, ryzykowną historię życia wiarą w posłuszeństwie Chrystusa. Wiesz, w co zamienił? Jak najbardziej bezpieczną, spokojną, pozbawioną ryzyka, wyzwań, po prostu zrobił łatwą, komfortową, a przez to nudną. I podjął decyzję. Postanowił, pojechał gdzieś do jednego z krajów Ameryki Południowej, znalazł jakiś zaniedbany sierociniec. Pobył tam kilka tygodni, powiedział, zacznę pomagać tym dzieciakom. Wrócił po jakimś czasie, opowiedział to swojej rodzinie. Wszyscy się zachwycili, wyśmiali go. Nikt mu nie wierzył. Ale wiesz, on to potraktował na serio. Upłynęło trochę czasu, 2-3 miesiące. Wiesz, co zaczęło się dziać? Córka zaczęła opowiadać o ojcu, o jego szalonym pomyśle, o tym, jakie teraz rzeczy się dzieją w życiu ojca. Po jakimś czasie pojechała razem z nim do tych biednych dzieciaków. Po jakimś czasie ten nieciekawy młodzieniec zniknął z życia tej dziewczyny, bo już niczego nie mógł od niej wziąć. Dlaczego tak się stało? Ojciec napisał ciekawszą historię. Scenariusz był dużo lepszy. Teraz był pełen poświęceń, ryzyka, wyzwań, niebezpieczeństwa. Ale była to historia, którą warto było przeżyć. Jaki piszesz scenariusz? Jaką historię piszesz codziennym życiem? Dla najbliższych. Jest tam ryzyko? Jest tam poświęcenie? Są tam wyzwania? Czy też historia jest z rodzaju tych bezpiecznych, komfortowych, jak to tylko możliwe? I postaw sobie znak równości nudnych. Pisz taką historię, taki scenariusz, aby twoja rodzina, aby twoje dzieciaki nie chciały jej tej historii wymienić na żadną inną, jaką podszywa im świat. Jesteś szczęśliwy z powodu historii twojego życia? Marzyłeś, jak byłeś młodszy, żebyś tak żył? Pan Bóg spełnia twoje marzenia? A może patrzysz na historię swojego chrześcijańskiego życia i jest ona łatwiejsza niż myślałeś? Może skrypt, scenariusz, który piszesz, jest nudny, bardzo nudny? Jeżeli tak jest i tak myślisz, to nie musi tak być. Dzisiaj możesz przynieść coś cennego dla ciebie, położyć na jego ołtarzu. Dać mu to do dyspozycji. Po to, żeby tego użył. Nie wiem, może powinieneś się podzielić Ewangelią w szkole, pracy, z przyjaciółmi. Może pracujesz parę tygodni, albo parę miesięcy, albo parę lat i nikt nie wie, że jesteś chrześcijaninem. Może dotyczy twoich spraw związanych z pieniędzmi. Może powinieneś Bogu oddać zarządzanie tym, co ci daje. Powiedziałem, użyłem takiego nieprawdziwego słowa, nie wierzcie w to. Powiedziałem, twoje pieniądze. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, jak twoje i moje pieniądze. To są pieniądze, które dał ci do dyspozycji, mi również. Kto jest właścicielem? Może chodzi o twoje życie. Przychodzisz do kościoła, ale tak naprawdę nie oddałeś nigdy siebie i swojego życia, swojego grzechu Jezusowi. Może przychodzisz tu od lat, ale tak naprawdę nie położyłeś tego wszystkiego na jego ołtarz. Dziś możesz zacząć pisać nowy scenariusz, w którym Jezus będzie Panem. To ryzykowne. Ale to jest życie, w którym jest największa jazda. To jest jedyne życie, którym warto żyć. Wiecie, każdy z nas lubi stworzyć wokół siebie taką strefę bezpieczeństwa. Próbujemy zabezpieczyć siebie na wszelkie możliwe sposoby i swoich najbliższych. w sensie zdrowotnym, finansowym, lokalowym, jakimkolwiek. Próbujemy się zabezpieczyć na wszelkie możliwe sposoby, tak żeby było wszystko przewidywalne i wszystko w zasięgu naszych możliwości. Ale wiesz, jaki Pan Bóg jest w takiej sferze? Taki malutki. Wiesz dlaczego? Bo jest skrojony na miarę twoich i moich możliwości. Taki malutki Bóg. Tu śpiewasz, wyznajesz o wielkim, ale twój jest taki malutki w rzeczywistości. Chcesz poznać Boga takiego, jak naprawdę jest? Tylko jedna recepta. Musisz opuścić sferę swojego bezpieczeństwa. Musisz wyjść ze strefy swojego bezpieczeństwa. Pamiętacie, łódka, sztorm, 13 ludzi. Jeden na wodzie, reszta w łodzi. Jakbyś zrobił ankietę na tej łodzi i zapytał, kto wierzy, że można pójść do tego 13, do Jezusa po wodzie. Ile rąk byłoby w górze na tej łodzi? Ile?
Wszystkie.
Mam pytanie, a ilu wyszło? Tylko jeden. Wrócił po jakimś czasie mokry. Inni byli rozsądni, racjonalni, ostrożni, właściwie myślący i nie byli mokrzy. Tych dwóch, jeden z tych dwóch, którzy weszli do łodzi, był mokry. On zaryzykował. Wiesz, ale to był jedyny człowiek w ludzkiej historii, który chodził z Jezusem po wodzie. Wiesz, kiedy to było możliwe? Kiedy wyszedł ze swojej strefy bezpieczeństwa, ze swojej łodzi. Zaryzykował dla Jezusa.